Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypomnę na wstępie, że temat kazań pasyjnych u franciszkanów, szczególnie tych kazań piątkowych, to Wielki Post, czas odzyskiwania nadziei. Tydzień temu przyglądaliśmy się sobie samemu. Chcieliśmy rozpocząć ten remont, czyli odkryć prawdę o sobie, jaki jestem, w jakim jestem stanie. Pomocny nam był obraz Jezusa i uczniów obecnych w ogrodzie Getsemani. Tam odkryliśmy, że to cierpienie, które Chrystus pokazywał uczniom, także i to cierpienie, które nam w Wielkim Poście pokazuje, to zachęta do tego, aby zobaczyć, jaki jest dystans między Jego sercem a moim sercem. I odkryliśmy także dzięki Jezusowi, dzięki Jego modlitwie do Ojca, dzięki tej modlitwie Abba Ojcze, że mamy Tatę, że jest nadzieja, jest to ziarno, od którego każdy może rozpocząć. Dzisiaj drugi etap naszego remontu duchowego. Wywieźć gruz, zbić stare tynki, wyrzucić rozbite okna, przygotować miejsce pod remont, czyli jak zaprzeć się siebie samego, aby uporządkować swoje wnętrze. W tym szczególnie pomoże nam święty Piotr. Znamy dobrze ten moment jego zaparcia. Wiemy, jak to było. Trzy razy, można powiedzieć, że z premedytacją powiedział: nie znam Cię, Panie Jezu. Co to znaczy zaprzeć się siebie samego? Co to znaczy zdobyć taką duchową determinację w moim codziennym życiu, takim życiu tu w Krakowie? Często słyszymy wezwanie do nawrócenia, właśnie do poukładania czegoś, do posprzątania, do zaparcia się. I może myślimy, że wystarczy poprawić pewne obszary swojego życia. Na przykład, może mniej będę się kłócił. Od dzisiaj będę się kłócił nie 7 razy dziennie, ale zniweluję moje kłótnie do 4 razy dziennie. Albo będę bardziej cierpliwym. Może do tej pory wybuchałem po 3 minutach rozmowy, a od dzisiaj przedłużę moją cierpliwość do 5 minut. Albo więcej się będę modlił, pół godziny więcej, no bo jest Wielki Post. To też może być niebezpieczne. Albo będę składać jakieś ofiary Panu Bogu, na przykład jakiś dobry uczynek każdego dnia Wielkiego Postu. Już będę w porządku, nikt nie będzie miał mi nic do zarzucenia. Sam sobie nic zarzucę, a i Pan Bóg nie będzie mógł mi nic powiedzieć. A co to dla Boga znaczy wywieźć gruz, posprzątać, zrobić miejsce na remont, nawrócić się? Jest takie wydarzenie w życiu Jezusa. Jak pewnego dnia wchodzi do świątyni, widzi w niej przekupniów, handlarzy, kupców. Nie zastanawiając się zbyt długo, nawet nie próbując im tłumaczyć, chwyta do ręki bicz i zaczyna ich wyganiać. Świst, uderzenie po plecach uciekinierów, poprzewracane stoiska i kramy, może i krzyki: dziwaku, co robisz, opamiętaj się. A on ładuje po nich tym biczem, wyrzuca, robi porządek. I myślę sobie, walka o Królestwo Boże to niekiedy poważna bitwa, to święty gniew w obliczu grzechu, to balansowanie na granicy przyzwoitości. A my sobie może tak myślimy, że taki paciorek rano czy wieczorem, że czekoladki sobie odmówię w Wielkim Poście, że taka sobie spowiedź raz na jakiś czas, że może mniej się będę kłócił z drugim człowiekiem i myślimy, że to wystarczy, abym się nie zaparł. To nie wystarczy, mężczyzno. Jeżeli masz problem z pożądliwością, mówię ci, to nie wystarczy. Kobieto, która wchodzisz w niejasne relacje, może osądzasz, zazdrościsz, to nie wystarczy. Mała kosmetyka naszego życia nie wystarczy. Potrzeba czegoś więcej. Piotrowi taka pobożność też nie wystarczyła. Przy zwykłym ognisku powiedział: nie znam go. Czyli już wiem, że wywieźć gruz, posprzątać swój bałagan to nie zabawa w kotka i myszkę, to nie gra w chowanego, to nie kosmetyka mojej pobożności, ale to poważna bitwa. Jak wygląda ten gruz? Czym on jest dla mnie? Czy może mi zaszkodzić? Urodziła się na wsi we Włoszech w roku 1890. Jako trzecia z siedmiorga dzieci była, jak określiła jej matka, dziewczynką szczęśliwą, dobrą, szczerą, uczuciową, bez kaprysów, poważną i zawsze posłuszną. Jej ojciec umarł, gdy miała 9 lat. Maria, takie było jej imię, opiekowała się młodszym rodzeństwem, pomagała w pracach domowych, podczas gdy jej matka była zajęta przy gospodarstwie. Pierwszą komunię świętą Maria przyjęła, ukończywszy 11 lat i odtąd ze wszystkich sił dążyła, by co dzień być lepszą. 6 miesięcy później dziewczynka została poddana ciężkiej próbie. W tym samym budynku mieszkał 19-letni młodzieniec, Aleksander, który zaczął prześladować dziewczynę swą grzeszną namiętnością. Nie rezygnując ze swego pożądania, w końcu gwałtownie zaatakował Marię. Opierała mu się, tłumaczyła mu, że jest to grzech, że Bóg tego nie chce. Kiedy nie mógł jej zdobyć, wściekły i z urażoną męską dumą zadał jej 14 ciosów nożem. Maria została przewieziona do szpitala. Chirurdzy pracowali gorączkowo nad uratowaniem jej życia, ale wkrótce okazało się, że nic nie można zrobić. Następnego ranka przyjęła komunię świętą, a zapytana o Aleksandra odpowiedziała wyraźnie, że mu przebaczyła, że będzie się za niego modliła i że chciałaby go zobaczyć w niebie. Miała 11 lat i 7 miesięcy. Kiedy broniła się przed Aleksandrem, mówiła z przekonaniem: wolę bardziej umrzeć, niż zgrzeszyć. Aleksander się nawrócił, zwolniony z więzienia po 27 latach za dobre sprawowanie. Spotkał się z matką i poprosił o przebaczenie. Potem wstąpił do zakonu. Uczestniczył w ceremonii kanonizacji swojej ofiary, świętej Marii Goretti w Rzymie w 1950 roku, 50 lat po tym, jak ją zamordował. Jak wygląda gruz? Takie było pytanie. Jest ohydny, ma coś z nieopanowanej pożądliwości, chciwości, zatrutej ambicji, ma coś z traktowania człowieka jak rzecz. Lepiej wybrać śmierć, niż dać się mu pobrudzić. Lepiej wybrać śmierć, niż go dotykać. Lepiej wybrać śmierć, niż żyć obok niego. Ale ja nie wiem, czy potrafię tak walczyć jak Jezus. I nie wiem, czy stać mnie na takie świadectwo jak świętej Marii Goretti. Na pewno nie wiem, naprawdę nie wiem. Piotr do tego pamiętnego momentu, do tego zaparcia się, też nie potrafił walczyć jak jego mistrz, jak Maria Goretti, ale od tamtej chwili, kiedy zapłakał, coś się zmieniło. Zmieniło się aż tak, że nawet później był w stanie oddać życie za swojego zdradzonego Boga. Jak się podniósł Piotr, jak zaczął odgruzowywać swoje wnętrze. Musiał zobaczyć gruz z napisem: moja fałszywa pobożność. Piotr, idąc za Jezusem do tego momentu zaparcia się, często sobie tak myślał: tyle dni z Nim już przebywam, chyba to zauważy. Tyle razy byłem z Nim na pustyni, było tak trudno, na pewno widział mój trud i pot. Czasami nie było co zjeść, łuskaliśmy nawet kłosa. Ten mój pusty i głodny brzuch też pewnie widział. A i modlę się z Nim tyle razy. i wychodzimy na nocne czuwania i ma mi się należeć niebo, królestwo, które głosi mój mistrz. Pan Jezus przez to zaparcie powiedział mu bardzo konkretnie: taką pobożność, Piotrze, będę musiał rozwalić. Być może w nas też coś takiego jest. Modlimy się, przychodzimy sobie na mszę, jesteśmy na gorzkich żalach, odprawimy sobie drogę krzyżową i może gdzieś podświadomie tak sobie myślimy: no dobrym jestem człowiekiem, pewnie gdzieś to niebo może mi się należy, tak dużo daję Ci, Panie Boże. Ale nie o to chodzi, do końca nie o to chodzi. Prawdziwa pobożność Piotra po tym zaparciu, po tym nawróceniu wyglądała tak. To była radość z tego, że może iść za Panem, radość w Duchu Świętym. To była wdzięczność za wszystko, co Bóg mu zgotował, nawet za śmierć, za więzienie, może i za niejednokrotne biczowanie. To była dyspozycyjność na wszystko, do czego zaprosi go Bóg. To była otwartość. Nigdy nawet tym ludziom, którzy stawali na jego drodze w sposób bardzo radykalny, nic nie zarzucił. Wiedział, że to dzieje się z woli Bożej. Prawdziwa pobożność to radość, wdzięczność, dyspozycyjność. Panie, wierzę Ci, ufam, prowadź mnie, a ja nikogo tu na ziemi nie oskarżę, bo będę wiedział, że taka jest Twoja wola. Musiał też Piotr skuć stary tynk z napisem: mój fałszywy obraz. Piotr wybudował wokół siebie mur, za którym krył się wielki lęk. Oczekiwał tylko zwycięstw, sukcesów. Nie wyobrażał sobie porażki, przegranej czy upokorzenia, albo przyznania się do błędu. Taka postawa roszczeniowa, ona szybko doprowadzi do upadku. Piotr właśnie dlatego upadł, zdradził mistrza, bo bał się prawdy o sobie. Na swojej twarzy pozakładał maski, stary tynk, który w konfrontacji z Bogiem musiał w końcu odpaść. Piotr musiał przyznać się do tego, że nie jest idealny, że potrzebuje łaski Bożej, pomocy Jezusa, że sam nie jest w stanie sobie pomóc, sam nie jest w stanie posprzątać tego gruzu, który zalegał w jego sercu. I co wtedy jest w tej scenie zaparcia się takie wspomnienie Piotra? Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. Bez tych słów, bez tego doświadczenia Piotr byłby zgubiony. Przypominają mu one, że Pan wybrał go, wiedząc, że się zaprze. Gwarantują mu to, że Jezus zna go i miłuje takim, jakim jest. Piotr sobie myśli, płacząc: przepowiedział mi zdradę, a mimo to nauczał mnie. Mówił mi o swoich najgłębszych sprawach, o swoim Ojcu i Jego Królestwie. Szedł obok mnie, w mojej obecności uzdrawiał chorych, wskrzeszał, czyli nie wstydził się mi pokazać całej swojej miłości do potrzebujących. On wierzył we mnie. Piotrze, zdradzisz mnie, ale i tak Cię wybieram, i tak w Ciebie wierzę. Piotr ma do czego wrócić, aby rozpocząć na nowo. Widzi na początku tego ciemnego tunelu zdrady światło nadziei. Odrzuca kolejny gruz z napisem: sytuacja bez wyjścia albo brak nadziei. Podobnie jest i ze mną. Bóg stworzył mnie z miłości, choć wiedział, że nieraz go zdradzę. Bóg daje mi wiele powołań, choć wie, że nieraz im nie sprostam. Bóg daje mi pod opiekę człowieka, choć wie, że wiele razy go zgorszę. Ale daje mi też moje wspomnienie, sakrament pokuty, jako niemożliwą do zerwania relację z Nim. zawsze mam do czego wrócić. Może bardziej zawsze mam do kogo wrócić. Albowiem Bóg idzie ze mną krok w krok. Jest znacznie bliżej ciebie wtedy, gdy słabniesz. Kruche naczynie, w którym niesiesz wiarę i miłość, jest wystarczająco stabilne dla Niego, który realizuje swoje plany poprzez kruchość naszych środków, ciemne myśli, połamana nadzieja, jakieś porażki i słabości woli. Jest pokusą, aby uciekać w to, co miłe, łatwe, przyjemne, złudne. Nie tędy droga. Chcesz zapomnieć o walce, o trudzie życia, o wymaganiu od siebie? Nie tędy droga. Właśnie wtedy, gdy być może nie widzisz jasno drogi, Bóg szykuje odpowiedź. Trzeba, byś zaczął rozmawiać, dzielić się resztkami swojej nadziei, po to, by rozbłysnął nowy dzień, nowe nawrócenie, nowa relacja do Jezusa, jak u świętego Piotra. Największe bowiem zwycięstwa rodzą się na gruncie naszych pozornych porażek i zamętu. Bóg nawet śmierć przemienił w życie. I na koniec, droga siostro i drogi bracie, czy to zaparcie się Piotra, ono ci coś mówi, zaskakuje cię czymś? Na pewno zaskakuje cię ta potrójna zdrada, można powiedzieć z premedytacją, ale też owa natychmiastowa odpowiedź Jezusa, jakby bez cienia pretensji, bez najmniejszego grymasu, idzie, aby naprawić to, co psuje jego uczeń. Właśnie w tej chwili Piotr mówi: Panie, nie znam Cię. Jezus odpowiada: Piotrze, idę od razu, bez żadnej urazy do Ciebie, aby naprawić Twój grzech. Piotr mówi po raz drugi: Ale Panie, ja Cię naprawdę nie znam. Nigdy z Tobą nie chodziłem, nie byłem jednym z tych, którzy byli przy Tobie. Jezus odpowiada po raz drugi: Już idę, Piotrze. Śpieszę się, aby przywrócić w Tobie prawdę, aby za Tobą na kolanach posprzątać. Jestem przecież sługą. Tyle razy Ci to mówiłem. Popatrz, idę i sprzątam Twój grzech. Piotr mówi po raz trzeci: Ale Panie, nie denerwuj mnie, bo dzisiaj, teraz ja nie chcę Cię znać. Odejdź ode mnie, bo przez Ciebie mam tylko problemy. Jezus mówi po raz trzeci: Tak, tak, Piotrze, ten Twój strach i lęk też zabieram ze sobą, aby przybić je do drzewa krzyża. Odwagi, Piotrze, jesteś skałą. Odwagi, Agnieszko, Marto, Patrycjo, Urszulo, Joanno, jesteś skałą. Odwagi, Tomaszu, Mateuszu, Andrzeju, Patryku, Marianie, jesteś skałą. Może ta świadomość, że ten Jezus stojący teraz pośrodku nas tak bardzo mi pomaga, niemal na kolanach sprząta mój grzech, pomoże mi odkryć, że gruz w moim sercu jest parszywą sprawą. Jeszcze bardziej zwróci mnie w stronę tego wspomnienia Piotra, niemożliwej do zerwania relacji Boga do mnie w sakramencie pokuty, która to zedrze ze mnie stary tynk pychy, samowystarczalność, fałszywy obraz mojej pobożności, fałszywy obraz mnie samego. Amen.